Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna, jest naszym gościem.
Dzień dobry
pani.
Witam.
Zaczniemy sobie od sądownictwa, z tego względu, że wznawiane są protesty pod sądami, w kwestii procesowej pewnie również. Natomiast tak jest, że ludzie po raz kolejny zaczynają zbierać się w całej Polsce pod budynkami sądów, protestując przeciwko wprowadzeniu ustawy. Właściwie sytuacja powtarza się sprzed 2 miesięcy. Tak, bo właściwie jest dokładnie to, co było. Niewiele zmieniło się w projektach ustaw, no tym samym ludzie protestują pod sądami. Pani ma wyrobione zdanie w tym temacie?
Znaczy, na pewno wiem, że potrzebna jest reforma sądownictwa.
A co do tego nikt nie ma wątpliwości.
Tak, muszą działać sprawniej, muszą być tańsze. W związku z tym ta reforma jest oczekiwana, ale to nie reforma na zamówienie polityczne jest oczekiwana, tylko reforma rzeczywiście przekładająca się na
reforma obywatela. Nie tych sądów, można byłoby
tak
powiedzieć.
Tak jest, tak. A po drugie, upolitycznienie sądów to nie ten model, na który oczekuje społeczeństwo polskie. Jeżeli chodzi o Nowoczesną, to my mamy konkretną propozycję na miesiąc październik. Rozpoczynamy takie szerokie konsultacje dotyczące oczekiwań społecznych w zakresie reformy sądownictwa. Będą one prowadzone przez miesiąc październik. Zależy nam bardzo na merytorycznej reformie, a nie reformie politycznej, bo nie ma nic gorszego jak zależność polityczna sędziego.
No to tak na dobrą sprawę, gdyby porozmawiać z mieszkańcami Zielonej Góry czy jakiegokolwiek innego miasta, to właściwie argumenty dotyczące tego, jak powinien zmieniać się wymiar sprawiedliwości, będą za każdym razem te same. Po prostu szybciej, tak?
Oczywiście.
Rzetelniej.
Oczywiście.
I właściwie tyle.
I taniej, bo panie redaktorze, szybszy proces to jak inwestycja. Tańsza jest zawsze. W związku z tym ciągnięcie w nieskończoność postępowania sądowego z powodu różnych okoliczności, a to powoływania się, że brakuje opinii biegłego i rzeczywiście czeka się bardzo długo na opinię biegłych, a to odkładanie ze względu na różne okoliczności, najczęściej dla strony powodowej niezrozumiałe. Ja jestem bardzo blisko toczących się procesów tutaj w Zielonej Górze, jeżeli chodzi o te przedszkola, bo przecież to jest 5 lat już medialnie temat bardzo głośny i pewne decyzje są dla nas niezrozumiałe, tak jak ostatnia decyzja sądu, gdzie pani sędzia odroczyła rozprawę na czas bliżej nieokreślony, tak naprawdę dysponując wszystkimi materiałami, a przede wszystkim takim dowodem, jakim jest opinia biegłego. W związku z tym to, co dzieje się w sądach, nie ulega wątpliwości, że bardzo bulwersuje społeczeństwo.
Będzie to się ukryć, że sędziowie mają pewnego rodzaju niezależność. Oczywiście w sądzie zawsze jest tak, że będą zadowoleni i niezadowoleni. No,
ale,
bo jest 50-50, to jest jasne. Natomiast przeciąganie...
To nie znajduje zrozumienia. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o postępowania, gdzie jedną ze stron jest strona samorządowa na przykład, czy instytucja, to musimy pamiętać, że te odsetki i koszty postępowania nie poniesie personalnie osoba, która popełniła błąd, tylko poniesiemy my, bo to zapłaci miasto, te koszty poniesie, a miasto to nikt inny jak ja i pan. Tak to wygląda.
Oczywiście.
W związku z tym oczekujemy zmian i ja myślę, że w ramach tego, czym dysponuje dzisiaj sąd i pewno są ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę etatów tych takich administracyjnych, jeżeli chodzi o cały proces informatyzacji i tak dalej. Tutaj sądy potrzebują wsparcia, ale to jest niemożliwe, żeby nie określić w ramach niezawisłości sędziego, jaki termin postępowania musi być wyznaczony, żeby sprawę zamknąć, kiedy postępowanie nie jest złożone, nie jest jakieś poszlakowe i tak dalej, gdzie po prostu dowody są i wyrok trzeba wydać.
Ze sprawami też bywa różnie, bo są takie, które są po prostu ewidentne, tak? I one zazwyczaj kończą się na pierwszych rozprawach dotyczące, nie wiem, wykroczeń drogowych, tak? Jakichś
tak,
tam
te proste
małych
rzeczy,
kradzieży i tak dalej, i tak dalej. Te postępowania rzeczywiście idą szybko, żeby nie powiedzieć taśmowo. Natomiast
no dobrze,
jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana, to ona rzeczywiście trwa i nigdy nie wiadomo, kiedy się
skończy. Ale panie redaktorze, w mojej ocenie, przy bardzo mojej skromnej wiedzy dotyczącej dotacji, ten temat akurat nie jest tematem złożonym, żeby aż tak długo trwał, żeby pomiędzy jedną sprawą a drugą upływał czas 15 miesięcy i efekt jest taki, że dalej nie wiemy, kiedy będzie wznowione postępowanie sądowe. No to jest bulwersujące opinie.
Oczywiście, chociaż ja powiem pani, że niejednokrotnie spotykałem się z takimi sprawami, które były przekładane tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład w okresie letnim sędzia X jest na urlopie i to jest na urlopie prawie miesiąc czasu, więc z automatu sprawa przesuwa się nie o miesiąc, ten czas urlopowy, tylko o 3 miesiące, bo on wraca, musi się wdrożyć, ma poza tym inne sprawy poprzekładane i tak dalej, i tak dalej. Ale to też nie jest tak, że sędziowie robią to na złość oczywiście.
Ja rozumiem, każdy ma prawo chorować, każdy ma prawo do wypoczynku. Wydaje się, że sądy nie mają przerwy urlopowej jako takie, jako instytucja. W związku z tym ten temat też jest do rozwiązania, jeżeli chodzi o sprawy.
No sędziów powinno być więcej, tak? A może po prostu jest tak, że częściej, ja sam mam kolegów prawników, którzy na przykład przez jakiś czas prowadzili zupełnie inną praktykę, zajmowali się, byli radcami prawnymi czy adwokatami, prowadzili kancelarię. W którymś momencie dochodzili do wniosku, że jednak chcieliby zdać ten egzamin sędziowski i zmienić coś w swoim życiu i zostać sędzią z różnych powodów, ale niejednokrotnie stawiali na szali wynagrodzenie, bo okazywało się, że rezygnując na przykład z dobrze prosperującej kancelarii adwokackiej i przechodząc na etat sędziowski, no ich zarobki były niewspółmierne, te, które dostaje sędzia, tak zwłaszcza na początku swojej sędziowskiej kariery w stosunku do tego, co mogli osiągnąć w adwokaturze, mówiąc najogólniej. I to pewnie też jest taki czynnik, że tych sędziów nie ma zbyt wielu.
Ale tak? Panie redaktorze, każdy z nas podejmuje decyzję co do wyboru swego zawodu. Kwestia płac jest bardzo dyskusyjna. Ja generalnie stoję na stanowisku, że płaca powinna być proporcjonalna do włożonego wysiłku w jej wykonywanie, efektów przede wszystkim, ale nie da się ukryć, że powinna być nagradzana praca z tytułu też i doświadczenia i wykształcenia. Zawód prawniczy jest zawodem, który jest zawodem trudnym do osiągnięcia. To są lata studiów, 5 lat. To jest minimum 3 lata aplikacji. W związku z tym ja mówię całkiem otwarcie, że ja uważam, że ci ludzie powinni być wynagradzani godnie.
Znaczy nie możemy powiedzieć, że nie są godnie wynagradzani.
Ale godnie wynagradzani.
Aczkolwiek
tak, żeby
nie jeden powie, że zawsze
mogło być lepiej. Zaspokajała te potrzeby, które na określonym stanowisku są wręcz.
Ale widzi pani, o tym się nie mówi przy okazji jakiejkolwiek reformy, bo mówi się o tym, że powinno być więcej sędziów, że tutaj sędzia taki, sędzia X, ale często mówi się, że sędziowie zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych i część społeczeństwa jest przekonana, że tak rzeczywiście
ja
rzecz
nie
wygląda.
Nie znam przypadku sędziego, który zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale wszystkim, którzy ciężko pracują, którzy włożyli bardzo sporo wysiłków w przygotowanie się do zawodu, to powinno być wynagradzane należycie. Naprawdę. Tak jak uważam też, że należycie powinni być wynagradzani włodarze jednostek samorządu terytorialnego, prezydenci.
O których też mówi się, że zarabiają niewiele.
Zarabiają niewiele oczywiście, a mają w cudzysłowie całe miasto na głowie.
No i ciężar odpowiedzialności również wielki.
Oczywiście 24 godziny na dobę i pełna odpowiedzialność. W związku z tym kwestia płac jest taka dyskusyjna, ale usprawnić działanie naszych sądów konieczne jest.
Co do tego nie mam wątpliwości. Na razie możemy się tylko przyglądać, jak cała rzecz będzie wyglądała, bo losy tych dwóch ustaw, które są w parlamencie w tej chwili...
Myślę, że ta reforma będzie odwleczona
w czasie. Nie są przesądzone. Dzisiaj nawet czytałem artykuł, gdzie dziennikarze powołują się na źródła w Prawie i Sprawiedliwości, na osoby obecne na spotkaniu z prezesem Kaczyńskim, który podobno miał powiedzieć wprost, że jeśli pewne rzeczy nie będą tak ułożone, jakby powinny, to zostanie to odłożone, bo nie ma sensu tego robić na siłę. No politycy też kalkulują.
No
tak?
I panie redaktorze, zimna kalkulacja polityków, a nie rozwiązywanie problemu obywateli.
A to już zupełnie inna historia, taka jest polityka.
Nie ma tego ugrania politycznego, to okazuje się, że suweren nie jest ważny. Jego problemy, gdzie ważą się losy jego firmy, jego osoby, bardzo często jego rodziny, bo jak jest problem ekonomiczny, to i tutaj nie wszystko jest takie proste. W związku z tym to jest bardzo nieuczciwe, że
inna
reformujemy
sprawa, że reformy wymiaru
coś, co
sprawiedliwości są
pod potrzeby polityczne, a nie pod zaspokojenie po prostu naszych oczekiwań.
Reformy wymiaru sprawiedliwości są na tyle skomplikowane, że niestety, ale zdecydowana większość Polaków nie do końca orientuje się w tych wszystkich zawiłych procedurach, które należy spełnić. Oczywiście wszyscy mają te argumenty szybciej, lepiej. Nikt nikomu nie życzy, żeby musiał się procesować z kimkolwiek w sądzie. Natomiast materia jest skomplikowana. Mniej skomplikowane są zakupy. Pani robi w niedzielę zakupy?
Oczywiście robię i bardzo ubolewam nad tym, że nie będę mogła robić.
W co drugą niedzielę prawdopodobnie. Tak.
Ale też powiem panu, że to jest hipokryzja tych, którzy taką ustawę przyjęli. Dlaczego? Dlatego, że jako kobieta pracująca, mająca rodzinę, powiedzmy młoda matka z dziećmi, po pracy, którą kończy o godzinie 16, to ona odbiera dzieci, biegnie do domu.
Gotuje obiad i tak dalej, i tak dalej.
A teraz ten czas będzie musiała jeszcze podzielić, żeby w ten dzień, gdzie jest 8 godzin 9 poza domem, zrobić zakupy. Więc to jest absurd. Druga sprawa, to przecież 30% obrotów w sieciach handlowych to są obroty weekendowe. Jeżeli my tutaj ograniczymy dostęp ludzi do tych obrotów, do tego handlu, zmniejszą się obroty. Czy pan redaktor uważa, że ci, którzy prowadzą działalność z tytułu tego, że co drugą niedzielę zamkną sklepy, to im ktoś czynsz pomniejszy za wynajem powierzchni?
Naturalnie.
A zatem kto zapłaci? Ja zapłacę. Jeżeli w ciągu 2 czy 3 godzin w niedzielę cała wyprawa rodziny do galerii, to góra czasu, jaką poświęca ta rodzina, ma się przełożyć na to, że ona nie będzie pod telewizorem wspólnie spędzała tego
oczywiście,
czasu.
Oczywiście, że będzie.
To jest absurd. Druga rzecz, jeżeli ktoś zakłada, że ten czas poświęci rodzina na wyjście do kościoła, to ja głowę daję, że frekwencja na mszach się nie zwiększy z tego tytułu. W związku z tym dajmy ludziom możliwość urządzania życia po swojemu.
No prawda też jeżeli jest, jest ja taka, o czym
czas,
się nie mówi.
Jeżeli ja chcę tylko kończę, to ja zdążę pójść i do galerii, jeżeli mam potrzebę, zdążę pójść do kościoła. I jeżeli chcę być ze swoją rodziną, tak naprawdę nie każdy na innym kanale informacyjnym telewizji, tylko wspólnie to zrobię. Niech nam politycy i związkowcy nie urządzają życia. Ja sobie sama życie urządzę. Proszę
trochę się też zmieniło na przestrzeni lat, bo jednak galeria, no weźmy Focus chociażby, tak, który w tej chwili jest jedynym miejscem, gdzie można wybrać się do kina. Tak? Oczywiście, że pamiętam, jak byłem dzieckiem, rodzice zabierali mnie w niedzielę czy w sobotę do kina. Na Nysa, Newa, Wenus, w zależności, bo one były, tak? Jako osobne byty, ewentualnie tam w jakimś czasie pojawiały się tam pierwsze małe sklepiki. No teraz się okaże, że już będzie z tym problem.
Panie
tak?
redaktorze, no nie możemy tolerować hipokryzji. Naprawdę, bo za chwilę dojdziemy do takiego absurdu, że jeżeli my mówimy, że to ze względu na dobro rodziny, ja rozumiem tych pracowników, którzy pracują, ale chcę powiedzieć, że z tych materiałów, które są dostępne, to 40% tych ludzi, którzy pracują w niedzielę, chcą pracować z uwagi na to, że po prostu potrzebują tych pieniędzy.
Inna sprawa jest taka, że zazwyczaj mają wolny dzień w tygodniu wtedy. I tak się, ja rozmawiałem z kilkoma pracownikami różnych sklepów marketowych nawet i pytam się, mówię, kiedy pracujesz w niedzielę, mówię, czy jakiś poniedziałek, wtorek, czy środę? Tak, oczywiście, jakiś dzień w tygodniu.
No tak, tylko można argumentować, że w tym czasie mąż, dzieci są w szkole, a żona jest wtedy sama, bo najczęściej to kobiety pracują w handlu, ale przecież to wszystko powinno zależeć od tego, kto zatrudnia pracownika, może na 4 godziny ta niedziela, na te 4 godziny pracownik by przechodził, a nie na 8. Wszystko można to wewnątrz, że tak powiem, tego przedsiębiorcy, przedsięwzięcia zorganizować. Dla mnie, no mówię, to jest hipokryzja, bo za chwilę dojdziemy do takiej oto sytuacji, że przecież część ludzi w systemie zaocznym studiuje. No i to też powiemy, no tak, pracownicy pracownikami.
No już podnoszone są tego rodzaju głosy. A dlaczego nie kierowcy autobusów, którzy jeżdżą w niedzielę? Albo służby.
Ale przecież słuchacze to 80 godzin są, cały weekend są. To też tego zabronimy. No nie, jeszcze raz apeluję, nie urządzajcie nam życia, my sobie po swojemu je urządzimy, tylko proszę nie przeszkadzać. Natomiast nie chcę ponosić jako klientka ceny z tego tytułu, że powierzchnia będzie nieczynna, handlowa, właściciel za nią zapłaci.
Czy co, myśli pani, że to jest działanie polityczne? Że to jest tak, jak mówią niektórzy, ukłon w stronę związków zawodowych, a przede wszystkim w stronę Solidarności, która postulowała tego rodzaju zmiany. I to jest chęć zaskarbienia sobie elektoratu związanego z związkami.
Jako obywatelowi ta takie rozwiązanie. A zresztą co to za rozwiązanie? Co drugą niedzielę będę miała dla rodziny i dla Pana Boga? No albo bamią, każdą, w zależności od tego, ile ja tego czasu wykroję. Ale jeżeli będę chciała go znaleźć, to go znajdę.
Inna sprawa jest taka, że też pojawiają się takie argumenty, że oto w Niemczech od lat przecież nieczynne są weekendy w sklepy i jakoś tam handel nie cierpi, a gospodarka ma się dobrze. Oczywiście porównanie polskiej gospodarki i gospodarki Niemiec jest bardzo odważne, powiedziałbym. Czy wielu innych krajów wysoko rozwiniętych, w których rzeczywiście też nie handluje się w sklepach w niedzielę? No ale to jest
zupełnie... Ale panie redaktorze, trudno nam się zestawić z gospodarką niemiecką, to jest raz, a po drugie, my tą wolnością, swobodą, tym handlem cieszymy się od niedługiego okresu czasu, to jest 20 parę lat, to jest to moje pokolenie, które się nasyciło, a to nowe, które nasyca, a to nowe dopiero wchodzi. W związku z tym te argumenty mnie nie przekonują. I proszę popatrzeć, to jest kolejny wrzucony temat, który bardzo dzieli nasze społeczeństwo.
Ale on jest prostszy, jest zdecydowanie prostszy niż sądy, tak? No to jest prostszy, kwestia jest otwarta.
Ale
do sklepu czy nie do sklepu.
Ale dzielący znowuż, naturalnie. Po co nam? Po co nam te podziały? One są zupełnie niepotrzebne.
Zostawmy sklepy wielkopowierzchniowe czy mniejsze sklepy, bo chyba wszystko wskazuje na to, że generalnie żaden nie będzie czynny w co drugą niedzielę. Porozmawiamy chwilę o studium. Studium dotyczące tego, jak będzie miała rozwijać się Zielona Góra. Ostatnia sesja była dość specyficzna, bo złożony został projekt przez radnego Nesterowicza plus radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radnego Nesterowicza nie było. Ostatecznie tak, zachorował. Miałem wrażenie, będąc w ratuszu, że radni Prawa i Sprawiedliwości też nagle się rozpierzchli, bo niekoniecznie chcieli do końca uzasadniać ten projekt uchwały, chociaż Piotr Barczak powiedział mi wyraźnie, że tutaj była absolutna dowolność. Oni to wydyskutowali na klubie, jeśli ktoś uważa, że teraz studium to tak, jeśli uważa, że teraz nie, to nie. Co do tego, że taki dokument planistyczny jest potrzebny, nie ma absolutnie żadnej dyskusji. To tak jak z reformą sądów. On jest po prostu potrzebny. Pytanie tylko, jak się do tego zabrać. Ja jeszcze wspomnę Piotra Barczaka, bo mi się podobał bardzo pomysł, który on foruje i mówi, że robi to od lat, chociaż ja ostatnio się z tym spotkałem dopiero, że może najpierw powołać duży zespół ekspertów, planistów, urbanistów, architektów. Nie, że jeden jakiś tam architekt zostanie wybrany i namaszczony, nie wiem, przez Urząd Miasta, tylko żeby to była grupa. Niech oni wydyskutują to wszystko, niech stworzą koncepcję czy strategię pewnego rodzaju, nad którą następnie będą pochylali się radni w ratuszu. Mam wrażenie, że to jest wszystko dość rozsądnie poukładane, tak? No po co radni mają się spierać, którzy niekoniecznie wszyscy się muszą znać na planowaniu przestrzennym? Niech zrobią to fachowcy.
No i panie redaktorze, też się zgadzam, że taki kierunek, taka szeroka konsultacja i wypracowany dokument w szerokim takim zespole pewno będzie sprzyjał wydyskutowaniu właściwego modelu rozwoju tego miasta. Ale dla mnie rzeczą niezrozumiałą jest, że 3 lata upływa od momentu połączenia miasta z gminą i my nie mamy wizji rozwoju miasta. My nie mamy dokumentu planistycznego i my ciągle odkładamy to ogromne wyzwanie, bo przecież ono będzie wymagało bardzo szerokich konsultacji ze społeczeństwem. To będzie proces.
No mamy kawał powierzchni, jeśli chodzi o miasto.
To będzie proces, który będzie trwał, żeby do tej pory nie było strony, która by to zainicjowała. I tutaj trzeba przyznać Nesterowiczowi, że bardzo słuszna była jego inicjatywa. Rozpocznijmy wreszcie ten temat. W jakim kształcie będziemy pracować, to otwarta jest formuła i otwarta dyskusja.
No teraz pytanie...
Na temat tej dyskusji próbowano uniknąć. I my jako społecznicy, bo ja mam tę przyjemność, że...
Reprezentuję pani stowarzyszenie, oczywiście.
Jesteśmy bardzo za tym, żebyśmy te tematy nie traktowali hasłowo, że się będziemy przebijać na złożeniem projektów do projektów, bo mamy tutaj pomysły, jak śledzimy to, co się dzieje w Radzie Miasta, to jest projekt uchwały do projektu uchwały, która powstanie.
Ale tu pojawił
tak
się przy okazji studium jeden konkretny argument, z którym no, trudno jest dyskutować, bo o tym mówią fachowcy. Jeśli w tej chwili mamy rozpoczętych wiele inwestycji, no tak się akurat złożyło, tak, że mnóstwo pieniędzy spłynęło do Zielonej Góry, chyba takiego strumienia nie było jeszcze w historii naszego miasta.
No i cieszymy się z tego.
Tak, co do tego nie ma wątpliwości, wszyscy są zadowoleni, tam jednemu się może bardziej czy mniej coś podobać. Ostateczny efekt będzie taki, że mieszkańcy będą się cieszyć, zwłaszcza jeśli mówimy o drogach czy o innych rozwiązaniach komunikacyjnych. Natomiast rozpoczęcie prac nad studium w tym momencie może stopować te inwestycje. I tu jest pewnego rodzaju zagrożenie, tak przynajmniej mówią fachowcy, że część rozpoczętych, w związku z tym, że zmieniałby się plan dla danego miejsca, no mogłoby zostać wstrzymanych. Być może tymczasowo, być może na jakiś okres czasu. Natomiast jeśli rodzi to tego rodzaju niebezpieczeństwo, tak, to nie jest przesądzone, że w każdej, przy okazji każdej inwestycji tak by było. No ale jeśli mówię o tym Adam Urbania, który przecież chyba zna się na prawie, że istnieje taka możliwość, to może rzeczywiście lepiej poczekać, aż część ich zostanie skończonych, tych największych.
Panie redaktorze, ja nie podejmuję polemiki, ale to jakoś wbrew logice, bo jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, to na realizację tej inwestycji zostało wydane pozwolenie i nikt tego nie cofnie, więc przyjmujemy stan.
Ale musi być zgodne ze studium dla danego miejsca.
Stan zastały i my teraz będziemy tworzyć dokument nie pod wizję rozwoju miasta, tylko pod zastaną sytuację. I ja uważam, że to, co rozpoczęliśmy, to nie podlega dyskusji. Te inwestycje nie mogą być zagrożone. Nie mogą być zagrożone. Natomiast w żaden sposób nie wyłącza to ani Rady Miasta, ani Urzędu Miasta od zainicjowania prac na rzecz wypracowania dokumentu strategicznego, planistycznego, który określi nam kierunki tego rozwoju miasta, bo na bazie tego dokumentu będą tworzone. W związku z tym takie odwlekanie w czasie, to jest jakby taka specyfika tej Rady Miasta, która obecnie funkcjonuje w ratuszu. Nic się szczególnego nie dzieje, pomału, powoli, może projekt do projektu, a może jeszcze odczekamy. No nie ma na co
czekać. Mówi się o takim szerokim gronie, które mogłoby wypracować właśnie formę strategii, mi z automatu przypomina się kwestia zespołu pod przewodnictwem profesora Greinerta. Tyle mówiliśmy o tym, że trzeba uporządkować pewne rzeczy. Tak, no i zebrali się fachowcy. Trwało to trochę czasu, bo trwało, ale to też nie jest jakaś prosta rzecz. Usiedli fachowcy i mam wrażenie, że potem jak powstał zespół, powstało opracowanie, to temat jakby ucichł, tak? Sytuacja po prostu skończyła się.
Ale trzeba po prostu pochylić się nad tym. Trzeba sobie wyznaczyć ramy czasowe, do kiedy ten dokument ma być przygotowany, w jakim zespole ma być przygotowany. Oczywiście dyskutowany, konsultowany z mieszkańcami. Ale to, co jest w tej chwili, panie redaktorze, to stwarza taką sytuację, że my, zielonogórzanie, budzimy się. Aha, i dzisiaj jest sesja i dowiaduję się z informacji, którą przesyła mi, powiedzmy, kolega radny, czy z mediów, że będzie akurat zmiana planu zagospodarowania przestrzennego pod moim oknem. No to co, mam cały czas stać w gotowości i przychodzić na sesję Rady Miasta i pikietować, sprzeciwiać się temu? Nie, my chcemy
Inna
żyć.
Sprawa jest taka, że mieszkańcy, i to trzeba też komuś oddać, nie zawsze czytają wszystkie dokumenty dokładnie. Pani powiedziała pod swoim oknem, ja wiem, gdzie pani mieszka akurat. Tak. I tam akurat jest kwestia
akurat
drogi.
Akurat nie pod moim, ale...
No tak, ale niedaleko, w bliskiej okolicy. No ale ta droga w studium była zapisana, więc w momencie, kiedy oddawane były do użytku budynki, wybudowane zostało osiedle.
Ale panie redaktorze, nie wiem, czy pan pamięta jeszcze jako radna na sesji. Ja jestem za rozwojem każdej drogi i głosowałam, ale zmiana przebiegu tej drogi, no to dość diametralnie zmieniała się, bo raz szła po obrysie budynków, drugi raz szła wzdłuż linii energetycznej. Tam jest taka bardzo ciekawa, specyficzna morfologia terenu, więc prawie nie do wykonania. Po drodze potrzeba wykupienia iluś nieruchomości. I pytanie, po co mi ten kawałek drogi, kiedy on nie biegnie do tej planowanej
obwodnicy
południowej?
Ale widzi pani, mamy grupę mieszkańców, która mówi, że oni chcą.
Tak? Ale, no,
i to też jest interes,
ale
strasznie
po co
ciężkie
to, wydać takie pieniądze? I tutaj się niczego nie zmieni, bo na tym odcinku mamy ulicę Jagodową, wjazd na Kożuchowską, mamy Browarną, wjazd, mamy tutaj ze Strzeleckiej niedaleko, gdybyśmy chcieli na tyłach przemieszczać się Biedronki.
Niektórzy tam skracają
mamy
sobie drogę.
Mamy nowe osiedle, które powstało, Arka Park powstaje, Nowa Park, przepraszam, powstaje, gdzie będzie kolejny wyjazd i na tym odcinku my nie usprawnimy ruchu. Bo zmieniły się przez te 8 lat realia. Będziemy mieli 5 wyjazdów na odcinku 900 metrów z jednej strony ulicy Nowej i z drugiej 2. No to niech pan powie, że to cokolwiek usprawni.
Powiem szczerze, ja rozumiem i jedną, i drugą stronę. Rozumiem i tych, którzy mówią, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale doskonale też rozumiem tych, którzy mówią, że to jest świetne rozwiązanie. Co więcej, powiem pani, że mam znajomych, którzy mieszkają i na Jagodowej, i na Geodetów. Tak. I oni też są podzieleni.
Są podzieleni, ja zdaję sobie sprawę z tego.
Jedni twierdzą, że świetnie, niech sobie będzie. Jednego ze znajomych zapytałem, a jaki jest ten las, mówię, przez który ma przejść ta droga, bo nie byłem tam, szczerze mówiąc, nawet myślałem, żeby się przejść. Mówi, wiesz, mieszkam tam 7 lat, ale nie byłem. No, czasami tak się zdarza, tak?
Panie redaktorze, mnie akurat, ja mieszkam w tej części osiedla, proszę wierzyć, że ta droga bezpośrednio mnie nie będzie dotykała. Mhm. Ale ja nie widzę potrzeby robienia czegoś, co nie rozwiąże w skali jakiejś kompleksowej problemu, bo gdyby to miała być droga, która łączyć będzie obwodnicę, to ja rozumiem. Natomiast jeżeli to będzie kolejny wjazd na Kożuchowską z jednej strony i wyjazd na Nową z drugiej i co 200 metrów są te wjazdy i wyjazdy, no jaki to jest cel? To jest żaden cel. 8,5 miliona, bardzo droga inwestycja.
Faktem jest,
ja z tego, co wiem, to pan prezydent był zdziwiony, że tam jest przebieg linii energetycznej, że trzeba będzie troszeczkę tam też o tym, jeżeli pierwsza wersja przebiegu tej drogi będzie realna, trzeba będzie to zmienić, więc znowuż niezweryfikowane koszty. Urzędnik musi wyjść za biurka, wyjść w teren.
Inna sprawa jest taka, że ta droga i rozmowa nie jest czysto hipotetyczna, bo chodziło o to, aby wystąpić o dofinansowanie
tak,
na nią i ono miało warunkować to, czy będzie ona w przyszłości robiona, czy nie. Natomiast
wszyscy
mogą w tej chwili sobie powróżyć z fusów, bo nikt nie wie, czy te pieniądze się znajdą.
Myślę, że uzasadnienia nie znajdzie, ponieważ ona fragmentarycznie problem rozwiązuje, a nie kompleksowo.
No, z perspektywy Warszawy różne rzeczy zostały,
bywały dofinansowane. Ale czasami opinie gdzieś tam dołączone, tak to również będzie wyglądało.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.